Paryż, RFI, sobota 6 maja, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Andrea Kunowa i technik Janik. Witamy serdecznie. Oto główne wiadomości w skrócie. Wiceprezydent USA Dick Cheney przybył do Dubrownika. Chorwacja, Macedonia i Albania starają się o przystąpienie do NATO. Rosja żąda nowego sformułowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Iranu. W Afganistanie strącony został helikopter amerykański, w Iraku brytyjski. Skądinąd w Diwani rany odnieśli trzej polscy żołnierze. Opozycja we Francji domaga się zmian w rządzie jako konsekwencji afery Nord Stream. W Wielkiej Brytanii natomiast w samej Partii Pracy rośnie opozycja w stosunku do Tony Blaira. O sytuacji po reorganizacji rządu brytyjskiego usłyszymy w korespondencji Magdaleny Lordańskiej z Londynu. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką i przy udziale Marka Brzezińskiego, który dokona też przeglądu prasy, a w nim m.in. przeglądu reakcji francuskich na nowy skład rządu w Polsce. W okienku europejskim usłyszymy rozmowę z eurodeputowanym Bernard Poignon. Następnie nadamy poradnik turystyczny Sylwii Gibbs, a pozostałą część audycji poświęcimy paryskiej krynicy muzycznej Stefana Rigera. A na dzisiaj przypada 150. rocznica urodzin ojca psychoanalizy Zygmunta Freuda. Anna Rzeczycka.
Austria obchodzi 150. rocznicę narodzin ojca psychoanalizy Zygmunta Freuda. Wiedeń, gdzie Freud spędził 78 lat swego życia, przewidział serię wykładów, wystaw i projekcji filmowych poświęconych jego życiu i dziełu. Z dawnego gabinetu Freuda, mieszczącego się na ulicy Bergasse 19 i przekształconego w 1971 roku na muzeum, Radio Austriackie nadało dzisiaj audycję specjalną. W muzeum czynna jest wystawa zatytułowana Tapczan Freuda, czyli Odpoczywająca myśl, która szkicuje historię psychoanalizy i przedstawia jej symbole. Biblioteka Uniwersytetu w Wiedniu do 10 maja wystawia pierwsze wydania dzieł Zygmunta Freuda, fotografie i dokumenty związane z jego życiem. W towarzystwie lekarzy przewidziano na dziś konferencję Freud i Wittgenstein – Język i natura ludzka. Przypomnę, że Zygmunt Freud, założyciel jednego z najważniejszych kierunków psychologii, geniusz i prawdziwy dobroczyńca ludzkości, urodził się we Freibergu na Morawach 6 maja 1856 roku. Jego koncepcje funkcjonowania ludzkiego umysłu, odrzucające racjonalność ludzkich wyborów i zachowań na rzecz czynników irracjonalnych i emocjonalnych, wstrząsnęły środowiskiem filozofów i artystów końca XIX i początku XX wieku.
Tu Paryż, RFI. Oto dalsze wiadomości. Wiceprezydent USA Dick Cheney po wizycie na Litwie i w Kazachstanie przybył dziś do Dubrownika w Chorwacji. Spotkał się tam z prezydentem Stipe Mesicem i premierem Ivo Sanaderem. Jutro zaś rozmawiać będzie też z premierami Macedonii i Albanii, odpowiednio Vladu Buczkowskim i Sali Beriszą. Dokładnie przed 3 laty Waszyngton zobowiązał się wspomagać te kraje na drodze do przystąpienia do NATO. Przystąpienie to mogłoby nastąpić w 2008 roku. Tymczasem w Moskwie mnożą się nadal reakcje na wileńskie wypowiedzi Cheneya o posługiwaniu się przez Rosję surowcami energetycznymi jako bronią polityczną. Nieoficjalnie daje się tam do zrozumienia, że Waszyngton spotka się z ripostą w postaci wykluczenia firm amerykańskich z kontraktów w Rosji, na przykład z zakupu Airbusów zamiast Boeingów. Prasa rosyjska jakoś nie zauważa, że to właśnie potwierdza trafność uwag Cheneya. Inną ofiarą takiego rozumienia na Kremlu funkcji handlu jest Gruzja. Na liście towarów zakazanych w imporcie do Rosji znalazła się druga już marka tamtejszej wody mineralnej. Według gruzińskich przywódców to odwet za zbliżenie z USA i Unią Europejską. Moskwa domaga się wprowadzenia zmian do amerykańsko-francusko-brytyjskiego projektu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie irańskiego programu nuklearnego, oświadczył wiceminister Siergiej Kisliak. Podobnie jak Chiny, Rosja sprzeciwia się odniesieniu do rozdziału 7 karty ONZ, otwierającego możliwość nałożenia sankcji lub nawet akcji zbrojnej. Ze swej strony Iran nadal grozi, że w razie zbyt silnych presji wstrzyma współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Nuklearnej. W Riyadzie obradowała dziś Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Ich przywódcy, którzy bardzo niechętnie odnoszą się do perspektywy posiadania przez Iran broni nuklearnej, pragną wszelako rozwiązać kryzys drogą dyplomatyczną. 10 żołnierzy amerykańskich zginęło w Afganistanie w katastrofie helikoptera biorącego udział w operacji przeciw talibom. Dowództwo wyklucza jednak zamach. Natomiast najprawdopodobniej trafiony pociskiem rakietowym został helikopter brytyjski w Basrze w Iraku. Zginęły co najmniej dwie osoby. Wokół płonącego wraku helikoptera wywiązały się starcia żołnierzy z cywilami irackimi, którzy otworzyli ogień, niszcząc trzy pojazdy wojskowe. Dodajmy również, że w Diwani trzech polskich żołnierzy i ich tłumacz odnieśli lekkie rany po najechaniu ich pojazdu na minę. A teraz łączymy się z Londynem. O sytuacji politycznej rządu po katastrofalnych dla Labour w wyborach lokalnych w Anglii mówi nasza korespondentka Magdalena Laudańska.
Czwartkowe wybory lokalne w Wielkiej Brytanii przyniosły poważną porażkę rządzącej Partii Pracy. Lejburzyści stracili ponad 300 miejsc i tym samym przewagę głosów w 19 radach lokalnych. Wynik ten ogólnie odczytuje się tu jako osobistą porażkę Tony Blaira. Nie był on zupełnym zaskoczeniem, ale skala porażki przekroczyła pewnie obawy zwykle optymistycznego premiera. Tylko kilka godzin minęło, a już potoczyły się polityczne głowy. Między innymi poranek długich noży odesłał wczoraj na polityczny śmietnik ministra spraw wewnętrznych Charlesa Clarka, prawdopodobnie głównego winowajcę w tym scenariuszu, którego obwinia się za wypuszczenie na wolność tysięcy cudzoziemskich przestępców zamiast deportacji do rodzinnych krajów. Bardzo niezręcznie skandal ten osiągnął apogeum tuż przed wyborami. Również wicepremier John Prescott, ten, który reprezentował królową w Polsce na obchodach 60. rocznicy Powstania Warszawskiego, zostaje ukarany. Prescott niezręcznie tuż przed wyborami dostarczył prasie Brookowi obfitego materiału na temat romansu z sekretarką, której pikantne wyznania właśnie ukazały się drukiem. Prescott zatrzymuje, co prawda, swoje przywileje, ale bez politycznej władzy. Kolejna ofiara czystki to minister spraw zagranicznych Jack Straw. Tutaj większa niespodzianka. Przypuszcza się, że Straw odchodzi ze względu na niechęć do militarnej interwencji w Iranie. Namienne, że Straw odchodzi tuż przed ważnym spotkaniem w Nowym Jorku w poniedziałek, na którym będzie dyskutowana rezolucja w sprawie Iranu, głównie brytyjskiego autorstwa. Jego stołek przejmuje bardzo lojalna w stosunku do Blaira 63-letnia Margaret Beckett, którą wcześniej typowano na emeryturę. Komentatorzy zauważają brak konsultacji decyzji o zmianach w rządzie z ministrem skarbu, Gordonem Brownem, którego powszechnie uważa się tutaj za naturalnego następcę Blaira. Dzisiejsza prasa rysuje raczej pesymistyczne perspektywy dla samego Blaira. Radykalne przetasowanie na stanowiskach rządowych określa się jako przestawienie leżaków na pokładzie Titanica. Nagłówki gazet pełne są krwawej metaforyki. Blair w roli rzeźnika po krwawej jatce w wyborach, pisze Times. Czystka Blaira po fiasku wyborczym, Financial Times. Początek końca, konkluduje liberalny Guardian. Media pełne są też spekulacji o liście wpływowych lejburzystów do Blaira, podpisanym ponoć przez 75 polityków, z żądaniem podania konkretnej daty przekazania władzy następcy. Jedynym naprawdę liczącym się atutem Blaira w tej sytuacji jest argument, że to jego właśnie wyborcy wybrali dokładnie rok temu w demokratycznych wyborach. Czy argument ten okaże się wystarczająco silny, aby pozostać na stanowisku premiera, rozstrzygną najbliższe dni. Dla RFI z Londynu mówiła Magda Laudańska.
Kłopoty Blaira odbiły się też szerokim echem we Francji. Główni przywódcy Partii Socjalistycznej nie omieszkali oświadczyć każdy ze swej strony, że Blair nie jest dla Francji dobrym modelem. Jedynie zadeklarowana kandydatka na przyszłoroczne wybory prezydenckie, pani Ségolène Royal, oświadczyła, że utrzymuje swą pozytywną opinię o dorobku Tony Blaira, natomiast jego obecną klęskę uważa za konsekwencję tego, że rządzi on o jedną kadencję za dużo. Przywódca Partii Socjalistycznej François Hollande, skądinąd towarzysz życia wspomnianej Ségolène Royal, oświadczył dziś, że prezydent Chirac powinien zmienić rząd, gdyż konsekwencje afery Clear Stream stają się problemem moralności politycznej z premierem i dwojgiem ministrów w stanie trwałej wzajemnej podejrzliwości. Chodzi o premiera Dominika de Villepin, ministra spraw wewnętrznych Sarkoziego i ministra obrony panią Michelle Alliot-Marie. Otoczenie prezydenta zapewnia, że zachowuje on zaufanie do premiera Villepina, ale wtajemniczeni twierdzą, że zaproponował on przejęcie rządów Sarkozy. Premier Villepin przyjął dziś rano Sarkoziego, a także ministra spraw socjalnych Jean-Louis Borloo, o którym też wspominano jako możliwym następcy.
Premier Polski Kazimierz Marcinkiewicz powiadomił po spotkaniu w Krakowie ze swym belgijskim odpowiednikiem Guy Verhofstadtem, że polski wymiar sprawiedliwości szybko podejmie decyzję dotyczącą ekstradycji do Belgii Adama G., oskarżonego o zabójstwo na dworcu w Brukseli młodego Belga Joe van Holsbecka. Marcinkiewicz podkreślił, że decyzję podejmie niezależny trybunał i że zainteresowane instytucje polskie i belgijskie są w stałym kontakcie. AFP przypomina, że Sąd Regionalny Warszawa-Praga odroczył swą decyzję dotyczącą ekstradycji do 31 maja. Według rzecznika Verhofstadta w Brukseli belgijski premier nie miałby zastrzeżeń, gdyby Adam G. odbył swą karę w Polsce, tak jak postuluje polski trybunał. Oskarżony schwytany w Suwałkach nie przyznaje się do winy. Jego wspólnik, 16-letni Mariusz, umieszczony został w ośrodku dla młodych przestępców w Brukseli. Adam i Mariusz napadli na Joe van Holsbecka, by zabrać mu MP3. Młody człowiek zginął od ciosów nożem.
Tu Paryż, Szeryfin. Porozumienie pokojowe w Darfurze, nękanym od 3 lat wojną domową, która przybrała charakter ludobójstwa, budzi umiarkowany optymizm. Za chwilę opowie o tym Anna Rzeczycka, a tymczasem jeszcze poprosimy Marka Brzezińskiego o komentarz, ponieważ sąd w Moskwie wydał wyrok w sprawie osób oskarżonych o zamordowanie amerykańskiego dziennikarza.
Sąd uniewinnił 3 osoby oskarżone o zamordowanie w lipcu 2004 roku amerykańskiego dziennikarza Paula Klebnikowa, pracującego dla znanego pisma amerykańskiego Forbes. Klebnikow zajmował się zjawiskiem korupcji w Rosji i mafią czeczeńską, a więc tematami o samobójczym rażeniu dla dziennikarza pracującego w Rosji. Prokurator zażądał, aby sąd uznał, iż odpowiedzialni za zamordowanie Klebnikowa są moskiewski prawnik pochodzący tatarskiego oraz 2 Czeczenów. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Mimo nacisków sędziowie uznali, że 3 oskarżonych jest niewinna. Prokurator jest oburzony takim werdyktem, który jego zdaniem narusza prawo rosyjskie. Z nieco innych powodów z przebiegu procesu niezadowolona jest także rodzina zamordowanego w Rosji dziennikarza. Jego brat powiedział Jean France Press w Waszyngtonie, że trudno jest znieść myśl o tym, iż zabójcy są wciąż na wolności. Michael Klebnikow, brat zamordowanego dziennikarza, zapowiedział, że zwróci się o pomoc do władz amerykańskich, a także innych państw, aby wszczęły niezależne dochodzenie mogące wyjaśnić okoliczności, w jakich zginął korespondent Forbesa. Paul Klebnikow został zastrzelony na ulicy w Moskwie 9 lipca 2009 roku, 4 roku o godzinie 22, gdy wchodził do biura swojej redakcji. Według władz rosyjskich zabójstwo zlecili separatyści czeczeńscy. Przede wszystkim tamtejszy watażka Chodzi Ahmed Nukajew, którego ostro skrytykował Klebnikow w swojej książce Spotkanie z barbarzyńcą. Według części dziennikarzy w Moskwie tak naprawdę było zupełnie inaczej. Zabójstwo, według tych źródeł, to wynik porozumienia władz rosyjskich i separatystów czeczeńskich, gdyż Klebnikow głośno mówił o defraudacji ogromnych sum przeznaczonych przez Kreml na budowę zniszczonej przez wojnę infrastruktury w Czeczenii. Z wyroku, jaki dzisiaj zapadł, zadowolona jest mająca swą siedzibę w Paryżu organizacja Reporterzy Bez Granic, która jest zdania, że z jednej strony nie złapano prawdziwych autorów zbrodni, a z drugiej, gdyby zapadł wyrok skazujący, to dotknęłoby to kozły ofiarne, a nie sprawców. Klebnikow, urodzony w Nowym Jorku w rodzinie rosyjskich imigrantów, stał się osobą znaną w Rosji po swoich publikacjach na temat Borysa Bieryzowskiego, oligarchy z kręgu Borysa Jelcyna. Według Klebnikowa Bieryzowski był ojcem chrzestnym mafii kremlowskiej związanej z czeczeńskim światem przestępczym.
O Bieryzowskim można jeszcze dodać, że był przesłuchiwany cały dzień dzisiaj w Brazylii. A teraz Anna Rzeczycka o porozumieniu pokojowym w Darfurze.
Rząd Sudanu i większościowy odłam głównego ruchu rebeliantów Darfuru, Armia Wyzwolenia Darfuru, podpisali w piątek w Abuja porozumienie pokojowe. Traktat zaproponowany przez mediatorów, Unię Afrykańską i wspólnotę międzynarodową odrzucony został przez odłam mniejszościowy Armii Wyzwolenia Darfuru oraz przez inną grupę rebeliantów. Ruch na rzecz sprawiedliwości i równości. Zastępca amerykańskiego sekretarza stanu Robert Zelig, który wziął czynny udział w przygotowaniu kompromisu, powiedział, że sytuacja nie zmieni się z dnia na dzień i że Darfur pozostanie jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na ziemi. Rebelianci Darfuru, pochodzący z plemion afrykańskich, które w regionie są większością, chwycili za broń 3 lata temu, by zaprotestować przeciwko marginalizacji ich prowincji. Rząd w Chartumie odpowiedział, wysyłając na nich milicję Janjaweed, pochodzenia arabskiego. W walkach zginęło przeszło 300 tysięcy osób, a 2,5 miliona innych zostało zmuszonych do opuszczenia swych domostw. Porozumienie podpisane w Abuja nie wyszczególnia jasno, jak mają zostać podzielone władza i bogactwa kraju, czyli nie rozwiązuje głównego węzła konfliktu. 6 milionów mieszkańców Darfuru zadecydować ma natomiast na drodze referendum, jak wyglądać będzie podział administracyjny prowincji.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. O omówienie prasy poprosimy teraz Marka Brzezińskiego.
Ładna historia. Bierzesz, drogi słuchaczu, do ręki lewicowe Liberation i czytasz tytuł artykułu na temat rozwoju sytuacji w Polsce. Skrajna prawica wchodzi do rządu. Bierzesz do ręki, droga słuchaczko, centroprawicowe Le Figaro, które zazwyczaj ma diametralnie inny pogląd na sprawy i na życie polityczno-społecznego Białka, i czytasz kropka w kropkę ten sam tytuł. Skrajna prawica wchodzi do rządu. Czy nie da się politycznych wydarzeń nad Wisłą inaczej opisać? Czy też jest to tak zdumiewający obrót sprawy w państwie bądź co bądź europejskim, demokratycznym, że francuskim komentatorom zaćmiło wyobraźnię? Zatem pokuśmy się o to, aby, jak mówią językoznawcy, przeprowadzić studia konfrontatywne, czyli porównawcze. Oto osoba Andrzeja Lepera. Le Figaro pisze o wicepremierze z samoobrony, że jego poglądy to zadziwiająca mieszanka anachronizującej lewackości z ultranacjonalizmem. Andrzej Leper, były prezes kołchozu, paria z polskiej sceny politycznej, zrobił zawrotną karierę, awansując do rangi wicepremiera. Jego poglądy, tyle rodem z Księżyca, co nasycone antyeuropejską ksenofobią, a sprowadzające się do zamknięcia polskich granic dla towarów z zagranicy i upaństwowienia już wcześniej sprywatyzowanych przedsiębiorstw, mogą Polskę bardzo drogo kosztować, stwierdza Le Figaro. Liberation ze swojej strony charakteryzuje Lepera jako osobę, która wielokrotnie wyciągała rękę w stronę dyktatora Białorusi Łukaszenki i która chwaliła gospodarcze osiągnięcia Adolfa Hitlera. Zdaniem Le Figaro fakt, że rządzący konserwatyści dysponują większością w Sejmie, do czego bracia Kaczyńscy usilnie dążyli przed przyjazdem papieża Benedykta XVI do Polski pod koniec maja, nie zapewnia PiSowi swobody rządzenia. Bo partnerzy z koalicji Samoobrona i Liga Polskich Rodzin są nieobliczalni, a ich skrajne poglądy mogą nie tylko wyprowadzić Polskę na manowce, ale i zburzyć spokój rządzącym. Bowiem do leperowskiej przyszłości dodać trzeba, jak to ujmuje Le Figaro, sztywność intelektualną i moralną drugiego wicepremiera Romana Giertycha. W każdym razie w obozie koalicjantów Samoobrona LPR panuje ten sam duch nacjonalistycznego populizmu zmieszanego z nienawiścią wobec liberalizmu. Przy okazji centroprawicowe Le Figaro, które podobnie jak Liberation milczy na temat okoliczności poczęcia Samoobrony, pisze, że Liga Polskich Rodzin to twór zrodzony przez ojca Rydzyka, szefa katolickich fundamentalistów, którzy w Polsce cieszą się potężnymi wpływami. Są oni bardzo gwałtownymi przeciwnikami Unii, ksenofobami zgrupowanymi pod sztandarem, nad którym widnieje slogan "Precz z dyktaturą Brukseli". Jak długo może potrwać ten polityczny mezalians, to trudno powiedzieć, pisze Le Figaro, które podobnie jak lewicowa Liberation z jednej strony ubolewa nad odejściem z rządu tak światłego i otwarcie proeuropejskiego dyplomaty, jakim był Stefan Meller, a z drugiej też podobnie jak Liberation stawia pytanie o przyszłość Polski w Europie. Patriotyzm gospodarczy braci Kaczyńskich. Nawiasem mówiąc, przebrzmiewają tutaj tony z wypowiedzi polityków rządzących Francją, ale to już komentarz mówiącego te słowa. A zatem patriotyzm gospodarczy braci Kaczyńskich może doprowadzić do izolacji Polski w Europie. Le Figaro, który chwali polskich liberałów za ich pełne rozsądku pokazanie pleców rządzącemu PiSowi, jest zdania, że spadające z dnia na dzień poparcie dla braci Kaczyńskich rodzi szansę na to, aby w przedterminowych wyborach stracili oni władzę. Lewicowo Liberacją w wątku europejskim poza wspomnianymi elementami podkreśla jeszcze jedno. Otóż Polska, która według francuskiego dziennika już w tej chwili jest trudnym partnerem w Europie, dodajmy z francuskiego punktu widzenia, nie ma się co dziwić takiej ocenie, ma szansę na to, aby stać się jeszcze trudniejszym, czy nawet partnerem nie do zniesienia. Jednak to właśnie lewicowy dziennik francuski tchnie nutę optymizmu w obserwatora polskiej sceny politycznej. Liberation cytuje unijnego dyplomatę, który stwierdza, że cała nadzieja jest w osobie premiera Kazimierza Marcinkiewicza, w jego rozsądku i w jego umiejętności negocjacji. Premier Polski, czytamy na łamach Liberation, udowodnił, że jest politykiem kierującym się rozsądkiem, czego wyraz dał w czasie grudniowego szczytu w Brukseli, kiedy to w znaczący sposób przyczynił się do przyjęcia unijnego budżetu, stwierdza francuski dziennik, pokazując w tym ponurym obrazie polskiej sceny politycznej nutę optymizmu. Znacznie ostrzejsze nuty odnajdujemy w popołudniowym Le Monde, które wręcz pisze o niebezpieczeństwie, jakie czeka ze strony Polski. Po wstępnym wyjaśnieniu czytelnikowi francuskiemu, o co chodzi na polskiej scenie politycznej, Le Monde zauważa, że autor barykad na polskich drogach został teraz ministrem rolnictwa. Roman Giertych, antysemita, ultranacjonalista, katolicki integrysta z kręgu Radia Maryja, teraz otrzymał tego ministra edukacji. Obydwaj nie ukrywają swojej wrogości wobec obecności Polski w Unii Europejskiej. I to nawet teraz, gdy Leper może się cieszyć z żyły euro płynącej na polskie rolnictwo z unijnej kasy. Dla dziennika Le Monde te zmiany w rządzie, włącznie z odejściem z niego Stefana Mellera, są symbolem końca okresu transformacji postkomunistycznych. Polska wraca do swojej przedwojennej formy. I możliwe, że jest to przejściowe i tymczasowe. Do czasu, gdy w Polsce naprawdę nie pojawi się demokracja w nowoczesnym wcieleniu, w takim, w którym nie będzie miejsca dla ciemnogrodu i ultranacjonalizmu, pisze Le Monde, dodając zgryźliwie, że te zmiany w głównym państwie nowej Europy muszą niepokoić, ale dojście do władz osób, dla których cele i wartości Europy są obce, podobnie jak w Austrii Heidera, nie powodują jednak, jak w przypadku Austriaków, sankcji. Europa jest zmęczona, pisze rozczarowany Le Monde. Wróćmy do Libération, któremu trudno rozstrzygnąć dylemat, czy stanąć po stronie Rosji, czy Ameryki. Stąd tytuł, który może zmrozić każdego pokojowo nastawionego do życia Europejczyka. Dick Cheney wilnie rozpętał zimną wojnę. A chodzi o to, dodaje gazeta, ale już nie tak tłustym drukiem, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował Moskwę za niedociągnięcia w dziedzinie wprowadzania demokracji. Jednak kiedy się wgłębimy w treść artykułu, to dojdziemy do wniosku, że chodzi nie tylko o ową brutalność polityczną Waszyngtonu wobec biednej Moskwy i o karcenie Rosjan za braki w wychowaniu demokratycznym, ale że w grę wchodzą naprawdę istotne sprawy, takie jak polityka Rosji wobec dysydentów z okresu Związku Radzieckiego, Gruzji, Ukrainy czy Mołdawii, czy jak uciekanie się do szantażu, jakim jest zakręcanie kurków z gazem i z ropą. Do tego samego worka można wrzucić wszelkiego rodzaju pogróżki ze strony Rosji wobec tych państw, które zdecydowały się na wejście na tory demokracji. Dodajmy od siebie prawdziwej, a nie kremlowskiej wersji demokracji. Wszystko zatem pięknie opisane, szkoda tylko, że dziennik francuskiej lewicy artykuł zaczyna od cytowania rosyjskiego dyplomaty, którego słowa o tym, iż Dick Cheney rozpętał zimną wojnę, stawiają całą lekturę podawanych tam treści w jedynie słusznym świetle interpretacji. Na łamach też Libération znajdujemy obszerne dossier poświęcone niedźwiedziom, co jak się wydaje redakcję najbardziej dzisiaj wzrusza, bo poświęca temu wydarzeniu dwie strony i okładkę. Okazuje się, że misie ze Słowenii, przesiedlane w Pireneje, wzbudzają takie emocje, że zajmuje się nimi i Rada Państwa, i miejscowa ludność, która podkłada im garnki z miodem okraszonym tłuczonym szkłem.
Przeglądu prasy dokonał Marek Brzeziński, słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Co nowego w Europie? Anna Rzeczycka.
Bernard Poignon jest posłem do Parlamentu Europejskiego od 1999 roku. Reprezentuje w nim Europejską Partię Socjalistyczną. Zasiada w Komisji Rybołówstwa i Rozwoju Regionalnego. Przez 12 lat był merem Quimper. Od marca 2001 roku jest radnym miejskim tego bretońskiego miasta. Co miesiąc Bernard Poignon publikuje na swej stronie internetowej Europinion list otwarty do polityków, swych kolegów w parlamencie, dziennikarzy i szeroko rozumianej opinii publicznej. List, artykuł napisany w końcu kwietnia nosił tytuł Cher Pologne, droga Polska i poświęcony był Polsce. Dlaczego właśnie Polsce? Bernard Poignon.
D'abord, c'est le deuxième anniversaire de son entrée, comme d'autres pays, dans l'Union européenne. Que dans les nouveaux entrants, c'est le plus gros, grand en population comme en surface des pays. Et que la Pologne a été, par son fameux plombier, très présente dans les débats.
Dlatego, że mija druga rocznica wejścia nowych państw do Unii Europejskiej i dlatego, że Polska jest największym krajem w tym gronie, zarówno pod względem liczby ludności, co powierzchni. Dlatego również, że Polska za pośrednictwem swego słynnego hydraulika była bardzo obecna w debacie towarzyszącej referendum na temat Konstytucji Europejskiej. We Francji polski hydraulik skrystalizował wszystkie obawy związane z rozszerzeniem. Polacy z kolei odebrali debatę na jego temat jako gest nieprzyjaźni. Chciałem w związku z tym przypomnieć kilka ważnych etapów historii Polski. Przynależenie do wspólnoty 25 państw wymaga przecież posiadania wiedzy na temat wszystkich członków tej wspólnoty. Wiedza ta jest warunkiem wzajemnego zrozumienia. Moim zdaniem nie sposób zrozumieć Polski, polskiej polityki i polskiego narodu, jeśli nie posiada się wiedzy o historii Polski w ostatnich wiekach. Chciałem to przypomnieć, by pomóc moim rodakom otrzymującym Europinion w zaznajomieniu się z historią Polski. To był mój podstawowy cel. Mam poza tym pewną liczbę polskich przyjaciół w Parlamencie Europejskim, a także przyjaciół w innych krajach i oni także utożsamili się z Polakami obiektem złych i smutnych ataków i uznali, że jest niezbędne, by funkcjonować zaczął inny obraz Polski, inny obraz wszystkich nowych członków Unii, a także inny obraz Francuzów.
Le peuple polonais ou l'État polonais, si on ne comprend pas quel a été le rôle de l'Église polonaise dans les deux siècles derniers, alors.
By uświadomić Francuzom pewne nieporozumienia, daję w mym liście wiele przykładów, między innymi przykład stosunków między państwem a Kościołem w Polsce. Jeśli nie rozumie się, jaka była rola Kościoła polskiego w ciągu dwóch ostatnich stuleci, jeśli się nie wie, że w ciągu 200 lat Polska była niepodległa tylko przez lat 20 i że Kościół przez ten czas był obrońcą tożsamości narodowej i miejscem prawdziwej wolności, nie sposób pojąć znaczenia katolickiego. katolicyzmu w Polsce. Nie znaczy to wcale, że popieram wszystko, co robi w tej chwili polski Kościół. To nie jest mój problem. Ale uważam, żeby zrozumieć dzisiejszą Polskę, należy znać historię polskiego Kościoła. Dzisiaj, kiedy Polska jest częścią Unii, kiedy, jak mam nadzieję, jej suwerenność jest definitywnie zagwarantowana, myślę, że księża powinni powrócić do kościołów i jak najmniej mieszać się do polityki. Ale jest to droga, którą Polacy muszą przebyć sami, tak jak to zrobiła Francja w XIX wieku. Wypada przypomnieć, że rozdział państwa od kościoła we Francji nastąpił dopiero w 1905 roku. Proces trwał prawie 100 lat. Nie rozumiem więc, dlaczego mielibyśmy wymagać od Polaków tego, czego sami nie potrafiliśmy zrobić.
Mais un schéma qui s'en rapproche jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État de 1905, et je ne vois pas pourquoi ni comment mes compatriotes français exigeraient de la Pologne ce qu'ils ont mis plus d'un siècle même à obtenir. Donc j'ai voulu faire, si vous voulez, des explications un peu de cette nature pour éviter les jugements à l'emporte-pièce sur la Pologne.
W swym liście otwartym Bernard Poignon wyjaśnia także Francuzom, dlaczego Polska, już jako członek Unii Europejskiej, zajęła stanowisko zdecydowanie proamerykańskie. Polska, pisze m.in., chce być stuprocentowo pewna, że jej niepodległość jest zagwarantowana na stałe. Dzisiaj takiej gwarancji udzielić mogą tylko Stany Zjednoczone. Polacy nie zapomnieli, że w 1939 roku, kiedy Hitler złamał traktaty i napadł na Polskę, Francja wypowiedziała wojnę nazistowskim Niemcom. Wypowiedziała, ale przystąpiła do niej dopiero w maju 1940 roku, kiedy sama została zaatakowana. Polacy mają rację, jeśli domagają się dzisiaj żelaznych gwarancji.
Tu Paryż, RFI. Zapraszamy teraz na poradnik turystyczny Sylwii Gips.
Piaszczyste Morze to nazwa pierwszego francuskiego parku rozrywki, zorganizowanej wokół jednego tematu. Założył go w roku 1963 aktor, cyrkowiec, przyjaciel zwierząt Pierre Richard. Piaszczyste Morze nazwę swą zawdzięcza prehistorii. Bardzo dawno temu morze, zwane dziś północnym, znajdowało się na terenie Paryża. Region L'Île-de-France przekształcił się najpierw w jezioro, a potem stopniowo stawał się lądem. W XIX wieku na dawnych łachach zasadzono sosny, ale została wstęga białego piasku, mini pustynia, leżąca w odległości 45 km na północ od Paryża. Tu właśnie, niedaleko miasteczka Armenonville, powstał park, który w założeniu miał przypominać dziki zachód. I rzeczywiście jesteśmy w krainie westernu. Przy wejściu wita nas Indianin. W parku czekają kowboje, konie, dyliżanse, tipi i bizony oraz rozmaite rozrywki. Cztery spektakle, spływ rzeką Cheyenne, zjazd pociągiem wzdłuż tutejszego Colorado, najrozmaitsze karuzele i przybytki gastronomii. Śmiało można tu spędzić całą niedzielę, tym bardziej, że wokół roztacza się przestrzeń wspaniałych spacerów – Las Armenonville. W maju chodzi się tu na konwalie. Można także zwiedzić część parku wokół pałacu w miasteczku Armenonville. I pałac, i park mają bogatą historię. Fundamenty budowli pamiętają średniowiecze i pole bitwy, która rozegrała się nieopodal w roku 1429 między Anglikami, którzy najechali na Królestwo Francji, a wojskiem Karola VII dowodzonym przez Joanna d'Arc. Zamek został przebudowany w XVIII wieku. Wokół budynku w neoklasycznym stylu markiz René de Girardin założył park, który miał ilustrować ideę filozofa Jeana Jacques'a Rousseau o dobrej naturze. W odróżnieniu od wystrzyżonych ogrodów à la française pozostawiono jej tu kontrolowaną wolność. Autor Nowej Heloizy i Umowy Społecznej spędził w pałacu w Armenonville ostatnie tygodnie swego życia i został pochowany na sztucznej wyspie pod Topolami. Jego prochy przeniesiono do Panteonu po wygaśnięciu rewolucji francuskiej. Od roku 1880 do 1938 pałac w Armenonville należał do rodziny Radziwiłłów. Książę Leon Radziwiłł był od 1914 merem Armenonville i pozostawił po sobie dobre wspomnienie. A ale po jego śmierci pałac Vermenonville przestał należeć do arystokratycznego rodu i przechodził z rąk do rąk, stając się kolejno domem dla emerytów, restauracją, siedzibą sekty. Dziś mieści się w nim luksusowy hotel, ale część parku, nazwanego imieniem Jeana Jacques'a Rousseau, jest otwarta dla zwiedzających. W końcu maja warto się wybrać do Bayonne nad Atlantykiem. Plaża należy do nas. Lato zaczyna się tu wcześnie, a wczasowicze i turyści jeszcze się nie zjechali. W piątek 26 i w sobotę 27 maja odbywają się w Bayonne dni czekolady. Miasto zasłynęło w XVI wieku jako producent czarnej, gorzkiej czekolady, sprowadzonej tu przez kupców żydowskich, których wypędzono z Hiszpanii. Historię mistrzów czekolady opowiadają przewodnicy podczas pieszych wycieczek po mieście. Nie obejdzie się bez wizyty w Muzeum Czekolady. Znajduje się w nim wystawa pierwszych narzędzi, czy raczej instrumentów produkcji, naczyń i oczywiście wyrobów czekoladowych. Godzinna wizyta kończy się degustacją. W XVII wieku miasto słynęło także z białej broni. Słowo bagnet to po francusku bajonet, ale jakoś o tym zapomniano. Bayonna kojarzy się dziś Francuzom z wyborną szynką z Bayonny, nie z narzędziem mordu.
Przewodnik turystyczny przygotowała dla Państwa Sylwia Gibbs, tu Paryż, Radio France International.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Gdyby Wilhelm Furtwängler był Francuzem i miał dziś koło 50, dyrygowałby pewnie kapelą w Clermont-Ferrand i zadbano by starannie o to, aby nie rzucał cienia na miernoty błyszczące na paryskim firmamencie, a poza tym szukałby szczęścia i sławy za granicą. Marka Minkowskiego, łaskawy establishment, który od lat tępi go bezlitośnie, niemal otwarcie do tego zachęca. Gdy we wrześniu zeszłego roku genialny szef muzyków z Louvru i Grenoble po raz kolejny dostał kosza i ku ogólnemu zaskoczeniu, gdyż jego kandydatura była z żelazo-betonu, dyrektorem paryskiej Opéra Comique mianowany został Jérôme Deschamps, teatralny dadaista bliski memu sercu, lecz o muzyce mający blade raczej pojęcie. Minister kultury Renaud Dandier de Vabre wysłał Minkowskiemu list, w którym wyjaśniał z rozbrajającą hipokryzją, że pokazano mu drzwi jedynie po to, aby nie szkodzić jego międzynarodowej karierze. Innymi słowy, genius, go home, jak ujmuje kwintesencję współczesnej kultury masowej znakomity filozof Peter Sloterdijk, czy raczej w tym wypadku genius, go abroad. W demokracji temperowanej przez klany, koterie i zawiść, maskowaną przez wazeliniarską filozofię urawniłowki pod hasłem wszystko wszystkiemu równe, to co nazbyt wystaje, staje się obiektem szczególnej nienawiści. Wiadomo nie od dzisiaj, że nikt nie jest prorokiem w swoim kraju. Gdy jednak ma się jednego tylko geniusza, można pomyśleć by naiwnie, to się na niego chucha i dmucha, nosi się go na rękach, stwarza mu się cieplarniane warunki, a nie wykopuje się go za drzwi. Minkowski nigdy nie ukrywał, że jego największym marzeniem jest kierowanie teatrem lirycznym. Jak ładnie to ujął w jednym z wywiadów, muzyka jest dlań teatrem ucha. Każdy jego muzyczny gest jest tej definicji potwierdzeniem. I ci, którzy mieli szczęście, jak niżej podpisany, załapać się w tych dniach na trzecie już wznowienie Platei Rameau w paryskim Palais Garnier, jednego z najbardziej ujmujących spektakli w dziejach operowych inscenizacji, musieli zdać sobie sprawę z niepowetowanej straty, jaką poniósł Paryż po raz kolejny, rezygnując z usług największego z żyjących muzyków. Nie dysponuję niestety nagraniem Platei ze wznowionego w tym roku paryskiego przedstawienia, które dzięki niespożytej inwencji reżysera Laurent Tapelli, wirtuozerii śpiewaków, dekoratorów i tancerzy, absolutnej szajbie choreografki Laury Scozzi i natchnionej batucie Minkowskiego, staje się emblematem spektaklu totalnego, o czym zresztą mogą się Państwo sami przekonać, nabywając DVD zrealizowany podczas poprzedniej reedycji sukcesu w roku 2002. Ta pierwsza bodaj komedia liryczna, pastiszująca z werwą królującą wówczas niepodzielnie antyczną tragedię, którą przemienia w bajkę La Fontaine lub zgoła barokowy Muppet Show, jest od ponad 20 lat swoistą wizytówką Marka Minkowskiego. Nagranie płytowe dla Erato, którego tu słuchaliśmy, pochodzi jeszcze z 1988 roku. Rolę Platei, żabiej nimfy dającej się nabrać na miłość Jupitera, przejął 11 lat później znakomity Paul Agnew. Dzisiaj zaś zastępuje go francuski kontratenor Jean-Paul Fouchécourt, wokalnie być może nie tak doskonały, lecz potrafiący wykreować niezapomnianą teatralną postać. Gwoździem zaś programu, zarówno w wersji uwiecznionej na DVD, jak i dzisiaj na deskach Palais Garnier, jest tryskająca muzycznym szaleństwem Mireille Delange, która w roli nomen omen La Folie, boskiej primadonny, wyszydzającej radośnie wszelkie kanony operowe, zdołała przyćmić świetną skądinąd Jennifer Smith, której wyczynami tak się zachwycano, gdy ukazało się to pierwsze płytowe nagranie.
Je vais finir par un coup de génie. Secondez-moi, je sens que je puis parvenir. Oh, chère œuvre de l'harmonie. Amen.
Jennifer Smith, chór i muzycy z Luwru pod batutą Marka Minkowskiego w finale drugiego aktu Platei Ramo z nagrania dla Erato dokonanego przed 18 laty. Porównałem na wstępie Minkowskiego z Furtwänglerem, bogiem pośród dyrygentów, lecz był to zabieg głównie retoryczny, gdyż dzieliło ich niemal wszystko, chodziło mi jedynie o skalę wielkości. Z pewnością lepszym punktem odniesienia byłby Carlos Kleibe, który gdyby nie był perfekcjonistą, neurotykiem steroryzowanym przez autorytet ojca komandora i produkującym się w dawkach homeopatycznych, rozstrzygnąłby na parę stuleci kwestię interpretacji wszystkich największych arcydzieł. Minkowski bowiem niemal za każdym podejściem w Platei, Hipolicie i Arycji, zwłaszcza Dardanusie, Ramo, w Rezurekcji, Ariodante, Herkulesie czy Giulio Cesare, Händla, w Orfeuszu albo Ifigenii Glücka, w Berliozie czy w Offenbachu, kwestię doraźnie, czy definitywnie rozstrzyga, nie dając innym żadnych szans. Próbowałem dociec, na czym to polega, porównując na przykład obiektywnie świetną, królującą dotąd niepodzielnie w dyskografii wersję Giulio Cesare pod batutą René Jacobsa z nieco późniejszym nagraniem Minkowskiego. Aria po arii, chór po chórze, interludium po interludium zapada bezlitosny werdykt. Z tej samej partytury Minkowski umie wycisnąć trzy razy tyle muzyki, nie przegapiając żadnej okazji, aby unaocznić jej potencjalne bogactwo, którego inni nie dostrzegają. Analiza tego cudu wymagałaby pracy doktorskiej, ale ograniczmy się do jednego tylko spostrzeżenia. Tam, gdzie inni grają równo w gamkach, tworząc muzyczne cezury, jak rzekomo Bóg kompozytor przykazał, Minkowski z rozmysłem przeciąga frazy skrzypków, dęciaków, basso continuo, tak aby tonacje wzajem się nakładały i aby z tego ocierania się o siebie gryzących się harmonii rodziło się nieustanne napięcie, niepokój, oczekiwanie na coś, co wciąż jest przed nami i ku czemu pójdziemy nawet na koniec świata. Oto triumf pulsującego życia nad martwą skamieliną, muzyki par excellence współczesnej nad pseudoautentycznością w formalinie. Preludium do czwartego aktu Dardanusa, absolutnego arcydzieła Ramo, u którego nikt by nie podejrzewał takich głębi, wobec których Wersal Króla Słońca jest pod miejskim lunaparkiem, gdyby Mark Minkowski nie zainwestował w tę muzykę całej swej osobowości, która to osobowość w mym odczuciu nie ma w dodatku nic z szarlatanerii. Cały sekret sprowadza się do dwóch z grubsza parametrów: dobre ucho i bezkompromisowość. To oczywiście wystarczy, by zasłużyć sobie na dozgonną nienawiść bliźnich, w większości przygłuchych, a jeśli już słyszących, to najczęściej pozbawionych zasad. Nic nie wiem o prywatnej moralności Minkowskiego. Podstawowym wszak dla mnie kryterium etycznym, pod tym względem ufam Spinozie, jest stosunek do prawdy. Minkowski jest w tym sensie najlepszym z uczniów Harnoncourta, ojca barokowej rewolucji, który powtarza od dziesięcioleci, że piękno to przypadłość drugorzędna, liczy się najprzód prawda. W praktyce jednak syn zadaje kłam pesymizmowi ojca, umiejąc po prostu lepiej od niego przeprowadzić dowód na piękno domniemanej brzydoty, chwytającej nas za gardło swymi namiętnymi pazurami. I chór z czwartego aktu Dardanusa. Nieraz ulegałem przelotnym stanom euforii, lecz dopiero Minkowski nadał im znamie trwałości. Każdemu zresztą, jak mniemam, kto ma ucho i minimum wrażliwości, wystarczy jeden żywy koncert, by docenić siłę rażenia potężnej osobowości. Co do Minkowskiego, nie sposób się pomylić. Gdy raz ktoś ujrzy tego tańczącego kubusia Puchatka, zrobionego nie z pluszu, lecz z muzyki, jak wznieca i gasi pożary, jak miłość nie głaszcze i smaga biczem, jak dosłownie rzeźbi rękami dźwięk. Ten od pierwszej chwili nabiera absolutnej pewności, że wszystko tu jest autentyczne i prawdziwe, że ów czarodziej każdym gestem wiedzie nas do serca muzyki. Mówiłem już kiedyś, że patrząc na tego tańczącego misia, właściwie można wyłączyć dźwięk i z jego ruchów wyczytać całą interpretację w najdrobniejszych szczegółach. Orkiestra i głosy są przedłużeniem jego palców, dźwiękową materializacją owej pantomimy. Minkowski należy do tych dyrygentów jak Toscanini czy Furtwängle, których poznajemy po dwóch taktach i czterech machnięciach pałeczką. Zacytuję Piotra Kamińskiego, który mówił tu nie bez racji, że z wielkim Arturo łączy go nie tylko piekielny temperament, ale i nadzwyczajne poczucie dramatycznego czasu i dbałość o szczegóły instrumentacji, które niosą w sobie nie tylko wartości kolorystyczne, ale i psychologiczne. Jak u Toscaniniego, żywe, frenetyczne, często tempa i bezustanne jakby rozwirowanie w połączeniu z precyzją gestu stwarzają wrażenie, że wszystko tu jest urgens, pilne i konieczne, jakby każde pociągnięcie smyka było kwestią życia i śmierci. Z pierwszego aktu Platei Rameau, muzycy z Luwru pod batutą Marka Minkowskiego. Porównanie z Toscaninim jest niewątpliwie trafne, ale u Marka jest dla mnie coś bardziej kociego, stąd natychmiastowe skojarzenie z Carlosem Kleiberem. Minkowski mówi, że jest zakochany w ludzkich głosach i zaiste widzi się i słyszy, jak miłośnie je dopieszcza, eksponuje, modeluje, wyciskając nawet z przeciętnych solistów takie cuda, jakich sami u siebie nie podejrzewali. Nic też dziwnego, że podobnie jak do Kleibera, lecą doń drzwiami i oknami najlepsi z dzisiejszych śpiewaków, a już szczególnie śpiewaczek, wiedzących doskonale, że u jego boku w niejednej kreacji wybiją się na nieśmiertelność. Anne-Sophie von Otter i Nathalie Dessay, Mireille Delange, Yannick Massis, Lynn Dawson i Jennifer Smith i last but not least Magdalena Korzena, zniewalająca słowiańska Madonna.
Thank you.
Magdalena Korzena w arii snu z czwartego aktu Dardanusa, Hamo pod batutą Minkowskiego. Nie przebolejemy nigdy tego, że Carlos Kleiber nie zostawił nam jednej choćby opery Mozarta. Obyśmy nie stracili dziś kolejnej szansy na ideał. Jest bowiem skandaliczny, że nawet w roku mozartowskim producenci i dyrektorzy nie decydują się powierzyć największych arcydzieł jedynemu dziś muzykowi zdolnemu je uskrzydlić. Nie tylko zresztą we wrogim mu Paryżu, nawet w Salzburgu podczas przewidzianej tego lata pełnej retrospektywy mozartowskich oper, Minkowskiemu zaoferowano łaskawie Mitrydata, wydając Così, Figaro czy Don Giovanniego w ręce takich sobie różnych. No cóż, talent tylko szkodzi, geniusz zawadza, za trudny, zbyt wymagający, same z nim komplikacje. Nie mogę niestety przedstawić Państwu koronnego argumentu na to, że Minkowski jest największy, gdyż z prywatnego nagrania Wesela Figara na festiwalu w Aix-en-Provence, czy też Idomenea z opery w Antwerpii, nie wolno mi tu puścić ani nutki. Muszą mi Państwo uwierzyć na słowo. Tylko geniusz jest w stanie ukazać nowe całkiem oblicze celebrowanych od stuleci absolutnych arcydzieł, wydobyć z nich tyle ukrytych dotąd bogactw, rozpalić do białości śpiewaków, nawet i z pozoru drugorzędnych. Dajcie Minkowskiemu Mozarta. Pozbawianie nas tego to sadyzm i zbrodnia przeciw sztuce. Na razie będziemy mieli jego pierwszą mozartowską płytę, lada moment, ale tylko z dwoma ostatnimi symfoniami. Dobre i to. A z braku Mozarta pocieszmy się na koniec Händlem. Finałowy chór z Ariodante pod dyrekcją Marka Minkowskiego. A za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
To paryska kronika muzyczna w redakcji Stefana Rigera. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Wrócimy do prozy życia, przypominając kilka głównych wydarzeń dnia. Wiceprezydent USA Dick Cheney przybył do Dubrovnika. Chorwacja, Macedonia i Albania starają się o przystąpienie do NATO. Być może już za dwa lata i właśnie o tym tam jest mowa. Rosja żąda z nowego sformułowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Iranu, podobnie jak Chiny, odrzucając dotychczasowe. W Afganistanie strącony został helikopter amerykański, w Iraku brytyjski, w Diwanie rany odnieśli lekkie, na szczęście, trzej polscy żołnierze. Opozycja we Francji domaga się zmian w rządzie jako konsekwencji skandalu Clearstream. W Wielkiej Brytanii natomiast w samej Partii Pracy rośnie opozycja w stosunku do Tony Blaira. Porozumienie pokojowe podpisane w Darfurze budzi umiarkowany bardzo, ale jednak optymizm. No i jeszcze jedno, dzisiaj 150. rocznica urodzin ojca psychoanalizy Zygmunta Freuda. O 23.00 powita Państwa Piotr Rosochowicz, a teraz żegna się z Państwem Piotr Błoński. Do usłyszenia.